Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Inflation What It Is, Why It's Bad
and How to Fix It to popularyzatorska. Książka ekonomiczna Steve'a Forbesa, Nathana Lewisa i Elizabeth Ames.
Napisana w reakcji na gwałtowny wzrost kosztów życia po pandemii COVID-19. Autorzy stawiają sobie trzy powiązane cele. Chcą zdefiniować inflację jako osłabienie wartości pieniądza.
Pokazać jej skutki dla gospodarstw domowych, oszczędzających i inwestorów oraz zaproponować zmianę zasad polityki pieniężnej. Ich perspektywa jest wyraźnie związana z ideą zdrowego pieniądza i krytyką uznaniowego zarządzania walutą przez banki centralne. Książka łączy bieżący komentarz dotyczący amerykańskiej gospodarki z przykładami historycznymi, w tym z doświadczeniami hiperinflacji.
Nie jest bezstronnym podręcznikiem prezentującym wszystkie szkoły makroekonomii w jednakowym stopniu.
Tu spójny, polemiczny argument za ograniczeniem dewaluacji waluty, a w szczególności za dolarem zakotwiczonym w złocie.
Jej zadaniem jest uczynić debatę o inflacji zrozumiałą dla czytelnika spoza środowiska ekonomistów. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki.
Po pierwsze, inflacja jako dewaluacja pieniądza, a nie wyłącznie wzrost cen, najważniejszym punktem wyjścia autorów jest rozróżnienie między objawem a przyczyną. W codziennym języku inflacją nazywa się podwyżki cen żywności, energii, mieszkań czy usług. Forbes, Lewis i Ames przesuwają jednak uwagę na wartość jednostki pieniężnej. Według ich ujęcia zasadniczym problemem jest dewaluacja waluty, czyli spadek jej siły nabywczej, który później ujawnia się w szerokim wzroście cen.
Ta definicja ma znaczenie praktyczne, ponieważ zmienia pytanie stawiane polityce gospodarczej.
Zamiast pytać jedynie, dlaczego konkretny towar podrożał, autorzy pytają, czy warunki pieniężne umożliwiły trwały wzrost cen w całej gospodarce.
Nie przeczą, że ceny pojedynczych dóbr mogą zmieniać się z powodu niedoborów, zakłóceń dostaw albo zmian popytu.
Podkreślają natomiast, że takie względne zmiany cen nie są tym samym, co systematyczne osłabienie pieniądza.
Dzięki temu książka krytycznie odnosi się do popularnego przekonania, że umiarkowana inflacja jest naturalnym, a nawet potrzebnym elementem stabilności.
Autorzy traktują ją raczej jako transfer siły nabywczej od posiadaczy gotówki i stałych dochodów do podmiotów, które otrzymują nowy pieniądz wcześniej.
Taka rama pojęciowa nadaje całej książce charakter zdecydowanej obrony stabilnej miary wartości. Po drugie, krytyka kreowania pieniądza przez banki centralne.
Książka wiąże współczesny problem inflacji z przekonaniem, że bank centralny może zwiększać dobrobyt przez tworzenie pieniądza.
Autorzy kwestionują tę ideę, argumentując, że dodatkowe jednostki waluty nie tworzą automatycznie większej ilości mieszkań, żywności, maszyn ani produktywnej pracy.
Mogą natomiast zmienić relacje cenowe, zachęcić do błędnej alokacji kapitału i osłabić zaufanie do pieniądza.
W tej perspektywie ekspansja monetarna jest szczególnie problematyczna, gdy towarzyszy jej polityczna presja.
By łagodzić krótkoterminowe koszty kryzysu lub finansować wydatki bez jawnego podnoszenia podatków.
Autorzy odnoszą te rozważania do okresu po pandemii, gdy wzrost kosztów życia wywołał obawy przed powrotem warunków znanych z lat 70.
Ich argument nie polega na twierdzeniu, że każdy wzrost podaży pieniądza ma identyczne skutki w każdej sytuacji.
Jest raczej ostrzeżeniem, że pieniądz nie powinien być traktowany jako narzędzie do swobodnego sterowania realnym wzrostem.
Takie stanowisko stanowi wyraźną polemikę z dominującą praktyką polityki pieniężnej.
Warto czytać je jako argument normatywny, oparty na określonej teorii pieniądza, a nie jako pełny przegląd wszystkich możliwych wyjaśnień inflacji. Po trzecie,
codzienne koszty inflacji dla rodzin, oszczędzających i inwestorów, autorzy przedstawiają inflację jako zjawisko społeczne,
a nie wyłącznie wskaźnik publikowany przez urzędy statystyczne. Gdy pieniądz traci wartość, gospodarstwa domowe muszą przeznaczać większą część budżetu na podstawowe zakupy.
Najsilniej odczuwają to osoby o dochodach, które nie rosną szybko, posiadacze gotówki oraz emeryci korzystający z wcześniej zgromadzonych oszczędności.
Książka zwraca też uwagę na różnicę między nominalnym a realnym wynikiem inwestycji.
Wzrost wartości aktywa w walucie nie musi oznaczać rzeczywistego wzbogacenia, jeżeli równocześnie spada siła nabywcza uzyskanej kwoty.
Szczególnie istotny jest omawiany problem opodatkowania nominalnych zysków kapitałowych.
Inwestor może zapłacić podatek od pozornego zysku, mimo że po uwzględnieniu inflacji jego majątek realnie nie wzrósł, a nawet zmalał.
Autorzy przywołują doświadczenia inflacyjnych lat 70., aby pokazać, że ten mechanizm może radykalnie podnieść faktyczne obciążenie podatkowe.
Ta część książki wyjaśnia, dlaczego autorzy uznają inflację za niesprawiedliwą.
Nie uderza ona wszystkich jednakowo, a jej koszty bywają ukryte w umowach, podatkach i pozornie dodatnich stopach zwrotu.
Z tego powodu czytelnik otrzymuje nie tylko diagnozę makroekonomiczną, lecz także narzędzie do ostrożniejszej oceny własnych finansów. Po czwarte,
historia hiperinflacji jako ostrzeżenie przed utratą zaufania. Aby unaocznić skalę ryzyka, autorzy odwołują się do historycznych przypadków skrajnej inflacji.
Butum do Republiki Weimarskiej i Zimbabwe. Nie służą one wyłącznie jako dramatyczne ilustracje.
Ich funkcją jest pokazanie, że pieniądz działa dzięki społecznemu zaufaniu, a gdy zaufanie do jego trwałej wartości zostaje zniszczone, konsekwencje wykraczają poza droższe zakupy.
Ludzie skracają horyzont planowania, uciekają od trzymania oszczędności w walucie krajowej.
A cieni i płace przestają być wiarygodnymi sygnałami dla przedsiębiorców oraz pracowników.
Autorzy wykorzystują te przykłady, by odrzucić lekceważące podejście do dewaluacji pieniądza.
Ich zdaniem wielkie kryzysy walutowe nie pojawiają się nagle z niczego, lecz są krańcowym rezultatem polityki, która przez długi czas toleruje osłabianie waluty.
Trzeba przy tym zachować analityczną ostrożność.
Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych po pandemii nie jest tożsama z warunkami Weimaru czy Zimbabwe, a proste analogie historyczne mają ograniczenia.
Książka używa ich przede wszystkim jako ostrzeżenia przed kierunkiem polityki, nie jako ścisłej prognozy.
To dobrze pokazuje jej publicystyczny styl, w którym historia ma wspierać argument o konieczności wcześniej podjętej dyscypliny monetarnej. Na koniec.
Złoto jako kotwica dolara i program zdrowego pieniądza. Odpowiedzią proponowaną przez autorów jest powrót do zdrowego pieniądza, rozumianego jako dolar zakotwiczony w złocie.
U podstaw tej propozycji leży przekonanie, że waluta powinna mieć stabilną, wiarygodną wartość, której nie można łatwo zmieniać decyzją polityczną lub administracyjną.
Złoto pełniłoby w tym systemie rolę kotwicy, czyli punktu odniesienia ograniczającego dowolność w zarządzaniu pieniądzem.
Autorzy łączą stabilność waluty z lepszymi warunkami dla długoterminowych inwestycji, oszczędzania i wzrostu gospodarczego.
Jeśli uczestnicy rynku mogą rozsądniej przewidywać wartość pieniądza, łatwiej porównują koszty, zawierają umowy i oceniają opłacalność przedsięwzięć.
Propozycja ta wyraźnie odróżnia książkę od publikacji, które ograniczają się do zalecania wyższych stóp procentowych albo ostrożniejszego reagowania banku centralnego.
Forbes, Lewis i Ames postulują zmianę samej reguły systemu monetarnego. Zarazem jest to najbardziej dyskusyjny element ich programu.
Współcześni ekonomiści nie są zgodni co do tego, czy powrót do powiązania waluty ze złotem byłby wykonalny lub pożądany w nowoczesnej gospodarce.
Książka nie ukrywa swojego stanowiska, lecz konsekwentnie broni go jako ochrony przed dewaluacją i polityczną pokusą ekspansji pieniężnej.
Podsumowując, Inflation, what it is, why it's bad and how to fix it będzie najbardziej użyteczna dla czytelników,
którzy chcą zrozumieć inflację poza językiem komunikatów banków centralnych i prostych doniesień o wskaźnikach cen. Mogą po nią sięgnąć osoby zarządzające domowym budżetem.
Oszczędzający, inwestorzy oraz studenci i uczestnicy debaty publicznej zainteresowani konserwatywną, wolnorynkową krytyką polityki pieniężnej.
Jej praktyczna wartość polega na uwrażliwieniu na realną, a nie tylko nominalną wartość dochodów, oszczędności i zysków inwestycyjnych.
Czytelnik dostaje też jasne wyjaśnienie, dlaczego inflacja może działać jak ukryte obciążenie, zwłaszcza gdy system podatkowy nie uwzględnia spadku siły nabywczej pieniądza.
Na tle wielu książek o inflacji publikacja Forbesa, Lewisa i Ames wyróżnia się jednoznacznością.
Nie jest technicznym podręcznikiem modeli makroekonomicznych ani neutralnym katalogiem stanowisk.
Łączy przystępny język, przykłady historyczne i aktualne obawy o koszty życia z konkretną receptą instytucjonalną, czyli dolarem zakotwiczonym w złocie. to zarazem jej siła i ograniczenie. Czytelnicy szukający pluralistycznego omówienia sporów ekonomicznych powinni zestawić ją z pracami reprezentującymi inne szkoły myślenia.
Ci, którzy chcą poznać konsekwentny argument za zdrowym pieniądzem oraz krytykę tworzenia pieniądza przez banki centralne, znajdą tu zwięzłe i wyraziste stanowisko.
Książka pomaga przede wszystkim uporządkować pytania o to, kto ponosi koszty dewaluacji waluty i jakie zasady mogłyby ją ograniczać.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Steve Forbes, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.